Chwała Bogu, bracia i siostry. Przywożę wam bardzo serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Haszlacha. To jest taki zbór, który był wśród tych zborów założycieli tego ruchu stanowczych chrześcijan. Ma taką bogatą historię, to 100 lat minęło już od tego czasu, także miałem okazję być wśród tak zacnych braci i sióstr i też to jest zbór specyficzny, jakich mało w Polsce, znaczy się w kościele samym zielonoświątkowym. Jest kilka tylko zborów, które są na wsi. Haszlach to jest takie przedmieścia Cieszyna. I tam na tym nabożeństwie, bracia i siostry, był też brat, który przyjechał z czeskiego Cieszyna na to nabożeństwo i złożył takie piękne świadectwo. I tak pomyślałem sobie, że opowiem wam to świadectwo, bo naprawdę warto go posłuchać. Zresztą miałem okazję z tym bratem Stanisławem zamienić parę zdań, gdyby siły i wiek mu pozwolił, to by się tutaj do żywca jeszcze wybrał, ale mówi, że to już jest przy granicy słowackiej, to już jest trochę daleko, bo to z czeskiego Cieszyna tam niedaleko jest przejść. Także zaszczycił swoją obecnością i opowiedział takie świadectwo w zasadzie ze swojego dzieciństwa, które miało ogromny wpływ na jego życie i na życie jego rodziny. Historia się dzieje w 1946 roku, zaraz po wojnie, i jego siostrzyczka zachorowała bardzo poważnie na zapalenie opon mózgowych. Jak ją zawieźli tam w Czechach, wtedy to Czechosłowacja była, do szpitala w Trzyńcu, to lekarz powiedział, że nie mają lekarstw, a wodą nie potrafią leczyć. Także to biedne dziecko leżało w takim pokoiku, gdzie w zasadzie oczekiwano na jego śmierć. Ale jego ojciec był zdeterminowany się modlić i powiedział, że będzie się modlił całą noc, żeby Bóg uzdrowił to dziecko. I zaczął się modlić. I modlił się bardzo gorliwie, ale po jakimś czasie zabrakło mu słów i myślał, o czym się modlić. I wtedy takie słowo do niego dotarło, żeby modlił się nie tylko o swoją córkę, ale modlił się o swoje życie, że to życie potrzebuje naprawy i żeby zaczął pokutować. I on w czasie tej modlitwy zaczął wyznawać grzechy Bogu, zaczął się gorliwie modlić o swoje życie i przynosić to dziecko przed Boże oblicze. I w pewnym momencie, jak się tak modlił, nagle z tyłu za sobą odczuł, że ktoś stoi i usłyszał głos, który powiedział, twoja córka będzie uzdrowiona. No więc jak otrzymał to słowo, zaczął dziękować Panu i Pan mu mówi, odpocznij sobie. Także nie modlił się całą noc, ale już nad ranem Bóg mu kazał odpocząć, położył się do łóżka i rano, skoro tylko świt, wybrał się do tego szpitala. Tam przy tym dziecku czuwała jego żona i opowiedziała mu, co się stało w nocy. I mówi mu, że w nocy to dziecko przestało oddychać i w zasadzie nie ruszało się, leżało takie umarłe. I mówi ta żona, że w pewnym momencie coś niezwykłego się wydarzyło. Nagle jakby coś szarpnęło, jakby coś weszło w to dziecko i ono otwarło oczy i zaczęło normalnie patrzeć i rozmawiać. I powiem wam, że było to wielkie zaskoczenie dla też tego personelu tego szpitala, ponieważ oni mu tam nie dawali specjalnie żadnych szans. Zostawili jeszcze tą dziewczynkę na jakiś czas na obserwację, ale jej stan zdrowia z dnia na dzień się poprawiał. I kiedy on zapytał się tą żonę, kiedy to się stało, że to dziecko wróciło do życia, ustalili, że to była właśnie ta pora, ta godzina, kiedy on usłyszał to słowo, że to dziecko będzie uzdrowione. I w tej godzinie, w tej chwili to się stało. I ten ojciec był tak niesamowicie tym wszystkim poruszony. W tej nocnej modlitwie oddał życie Panu Jezusowi. On był muzykiem, grał na weselach, gdzie, wiecie, różne rzeczy się dzieją na tych zabawach. I on zobaczył, że to nie jest miejsce dla niego i mówi: Panie, ja już tam nigdy nie będę grał, ale będę teraz grał Tobie na chwałę w kościele. I zaczął usługiwać jako muzyk w kościele. Bardzo wzruszające, piękne świadectwo. Byłem bardzo podbudowany. Powiem Wam, że takie świadectwo jest potrzebne dla Kościoła, dla wzmocnienia wiary. Dzisiaj Kościół potrzebuje specjalnej Bożej troski, ponieważ żyjemy w takich czasach, w których laickość, laicyzacja życia jest bardzo obecna w naszym społeczeństwie i ona dotyka Kościoła. Czas sekularyzacji, zeświadczenia Kościoła to jest czas, w jakim bracia i siostry nam przyszło żyć. Dlatego takie dowody łaski, dowody Bożej obecności są bardzo wskazane, żeby mówić o tym, opowiadać i budować się w wierze jako Kościół. My żyjemy, moi kochani, w takich czasach, w których z jednej strony nam zazdroszczą w innych krajach. Niedawno Wam tu opowiadałem o kościele w jednym z krajów afrykańskich, gdzie jest prześladowanie. A z drugiej strony my żyjemy w takim czasie, kiedy ta wiara człowieka jest bardzo osłabiona w związku z tym, co się wokół nas dzieje, co nas otacza. Kiedy patrzymy na ten świat dostatnio żyjący, ten świat, który sam sobie radzi w sposób ludzki z tymi problemami, stara się w sposób taki, powiedzielibyśmy, świecki rozwiązywać, to jest to czas, bracia i siostry, trudniejszy dla Kościoła, bo to jest czas, kiedy Kościół jest wypierany z różnych obszarów życia w społeczeństwie, z różnych instytucji, w których był obecny, w których były obecne wartości, które reprezentuje chrześcijaństwo. Nie wiem, czy zauważyliście, w naszym kraju ostatnio toczy się dysputa, przynajmniej w mediach, o tym, czy prawo Boże jest ponad prawem ludzkim, czy prawo ludzkie powinno być ponad prawem Bożym. W naszym kraju dokonano wyboru i oznajmiono, że to jest kraj, który jest krajem świeckim, a więc to prawo ludzkie jest najważniejsze. I mamy dzisiaj cały ten dyskurs, toczy się o tak zwaną klauzulę sumienia. Część lekarzy w Polsce postanowiła się sprzeciwić pewnym rzeczom, które się dzieją u nas w kraju i na przykład nie wykonują aborcji, ponieważ to sumienie im w tym przeszkadza, ponieważ napomina ich i mówi: nie rób tego, bo to jest zbrodnią. I dzisiaj jest wielki szum medialny wokół nas i dokonuje się różnych wyborów. Może dla nas to jest coś gdzieś tam daleko słyszalne, gdzieś w radio, w telewizji, w jakiejś gazecie. I tak sobie myślimy, a to tam gdzieś może w Warszawie, może gdzieś w tych dużych miastach. To jest troszeczkę dalej od nas. To nie jest taki problem, który nas bezpośrednio dotyczy. Bracia i siostry, chciałbym was wyprowadzić z błędu. Jest takie powiedzenie, że grzech twój zawsze znajdzie ciebie. I ani się nie spostrzeżecie, że te sprawy też się pojawią w waszym życiu i będziecie musieli wybierać, dokonywać wyboru. Czy chcecie w sposób świecki prowadzić swoje życie, czy chcecie prowadzić według Bożych zasad swoje życie? Czy chcecie tylko być w kościele z nazwy i od czasu do czasu pojawić się na nabożeństwie? Czy też chcecie się zaangażować w życie Kościoła, w życie z Bogiem i przestrzeganie Jego przykazań i stanie na straży tych Bożych wartości w waszym życiu? Czy też chcecie milczeć w tych sprawach i powiecie, mamy dość swoich spraw, dość swoich kłopotów, żeby się tym wszystkim zajmować i to wszystko angażować? Ale chcę wam powiedzieć, że te sprawy nas prędzej czy później dosięgną. I będziemy musieli zabrać głos i wypowiedzieć się tak samo przed Bogiem przede wszystkim. Jaki reprezentujemy pogląd? Jak chcemy żyć? Czy upodabniamy się do tego świata i chcemy żyć tak, jak on nam pokazuje i oferuje? A ten świat mówi o lekkim, łatwym, dostatnim życiu. Żyjemy w jednym z 40 najbogatszych krajów na świecie. Jest łatwość dostępu do dóbr materialnych, kraj w miarę bezpieczny, a więc ludziom się żyje bezpiecznie, powiedziałbym wygodnie. Kto z tego chce rezygnować? No, raczej niewielu chętnych jest. A bracia i siostry, są to wyzwania dla nas. Ten czas, ta sytuacja geopolityczna, to miejsce, w którym żyjemy, to wszystko jest wyzwanie dla nas. Powiem wam, że dzisiaj może ktoś nam zazdrości. Ja przynajmniej zazdrościłem jeszcze jak w latach 80. byłem w zborze i przyjeżdżali bracia z tych wolnych, demokratycznych krajów i opowiadali, jak to tam u nich jest, jaka jest wolność religijna, jak mogą to czy tamto robić. Cieszyło mnie to. Po prostu myślałem o tym, czy by nie mogło być tak u nas. I dzisiaj, bracia i siostry, stwierdzam, że jest tak u nas, jak i u nich. Niewielka jest różnica. Ale dzisiaj, bracia i siostry, kiedy ja myślę o tym, co oni mówili w tamtym czasie, to jakoś do mnie do końca nie docierało, a oni mówili mi tak, słuchaj, no tak, my tak żyjemy, to jest, tak to wszystko wygląda, ale ten Kościół nasz ze względu na takie wygodne, dostatnie życie zaczyna stygnąć. Nie ma tej gorącej miłości, nie ma tej pierwszej miłości i my nad tym bolejemy tam w tym Kościele. I bracia i siostry, dzisiaj mogę powiedzieć, że myśmy się przybliżyli do tego miejsca, o którym oni opowiadali przed laty. Wiecie, my mamy w tych krajach dostatnio żyjących, wygodnych chrześcijan. W tych krajach mamy też swoje problemy. One nie polegają na tym, że znajdziemy się w więzieniu z powodu Ewangelii, czy zabraknie nam dzisiaj chleba na kolację i nie będziemy mieli co jeść, tylko wody się trzeba będzie napić i położyć do łóżka. To nie są nasze problemy. Ale my mamy w tych społeczeństwach wysoko rozwiniętych inne problemy, których kiedyś żeśmy nie mieli. Bracia i siostry, w czasie tego kryzysu ekonomicznego, który nas tak bardzo łagodnie obszedł tutaj w Polsce, ale wynotowano w samej Europie w czasie tego kryzysu 13 tysięcy samobójstw. Także bardzo wzrosła liczba ludzi, którzy po prostu nie widzą sensu swojej egzystencji. Zderzają się z tym światem, który nie pasuje do ich oczekiwań. Nie mogą się w tym znaleźć. Ta poprzeczka jest tak wysoko zawieszona, że nie mogą jej przeskoczyć. I decydują się na tak desperacki krok. Chcę wam również powiedzieć, że wzrosła bardzo liczba chorób psychicznych w tych krajach wysoko rozwiniętych. Dziś mówi się, że co dziesiąty Polak i co piąta Polka ma depresję albo jakąś cierpi dolegliwość związaną z psychiką. I to jest wyzwanie dzisiaj dla Kościoła, bracia i siostry. To jest wyzwanie dla nas. My możemy powiedzieć, wszystko jest fajnie, mamy łatwiejsze życie, możemy bardziej polegać na sobie, ale okazuje się, że są takie problemy, z którymi my nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. I ten sposób życia, ta sytuacja wokół nas jest tak męcząca, że pcha ludzi w stronę samobójstwa albo nie wytrzymują psychicznie i zapadają na jakieś choroby psychiczne. I to jest taki czas, bracia i siostry, gdzie zaciera się ta różnica między tym prawdziwym chrześcijaństwem, a tym udawanym, na pozór chrześcijaństwem. Jest bardzo duża ta rozbieżność. Nie widać dokładnie tej linii, która by przecinała to i mówiła, tutaj jest Kościół Jezusa Chrystusa, a tutaj jest hipokryzja i udawany Kościół. To jest czas tak zwanych letnich chrześcijan. My coś takiego znamy z Biblii. Mamy opisany nawet taki kościół, w którym byli letni chrześcijanie. Myślę, że już wiecie, o jakim kościele chcę dzisiaj z wami czytać. To jest kościół w Laodycei. Jeden ze zborów, do których sam Pan Jezus napisał list poprzez anioła, poprzez Jana. Ten list znalazł się wśród zboru laodycyjskiego. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Bracia i siostry, Kościół w Laodycei żył w podobnej sytuacji jak my. To był Kościół, który był otoczony bogactwem. Laodycea była bogatym miastem w Azji Przedniej, we Frygii, dokładnie mówiąc. To są dzisiejsze tereny Turcji. Dzisiaj na tych terenach są prowadzone prace archeologiczne, ponieważ to miasto Laodycea już nie istnieje. I przeczytałem niedawno, że archeolodzy odkryli na terenie Laodycei najstarszy chrześcijański kościół. Więc Laodycea będzie, jeśli go zrekonstruują, będzie miejscem bardzo często odwiedzanym przez turystów, ponieważ tam zachowały się najstarszego kościoła chrześcijańskiego, jaki znaleziono. Moi kochani, Laodycejczycy byli ludźmi, którzy żyli dostatnio i wygodnie. Laodycea była słynna z produkcji tak zwanej czarnej wełny. To miejsce, jej położenie było też znakomite, ponieważ była na szlaku handlowym i bardzo łatwy, prosty sposób mogła się bogacić handlując. Była tak bogatym i niezależnym miastem, że kiedy Laodyceę nawiedziło trzęsienie ziemi i Rzymianie chcieli wesprzeć odbudowę tego miasta, to Laodyczycy byli tak dumni i powiedzieli, my mamy swoje pieniądze, my mamy swoją kasę i my za te pieniądze spokojnie sobie odbudujemy nasze miasto. Także byli to ludzie niezależni, ludzie, którzy polegali na sobie. Sytuacja geopolityczna sprzyjała temu, żeby oni się bogacili, żeby żyli dostatnio. I tam w tym mieście bardzo bogatym, gdzie ludzie mieli dużo złota, dużo pieniędzy, gdzie byli niezależni, założono zbór chrześcijański. Tam nawet tradycja mówi o tym, że Jan Apostoł przebywał jakiś czas w Laodycei. To było wyjątkowe miejsce, jeżeli chodzi o lokalizację kościoła. miejsce na szlaku handlowym, gdzie można było głosić Ewangelię innym, przyjezdnym. I oto to miejsce potrzebowało też Bożego dotknięcia. I ja chciałbym z wami przeczytać dzisiaj ten list, bracia i siostry, werset po wersecie, ale zanim go zacznę czytać, jeszcze chciałbym powiedzieć wam, dlaczego go czytam. Tych 7 listów, które są zapisane w objawieniu Jana, jest treść ich przypisywana do 7 okresów Kościoła, historii Kościoła. I jak wiecie, zbór w Laodycei jest tutaj wśród tych 7 zborów wymieniony na samym końcu. A więc to jest ostatni okres Kościoła. I te okresy Kościoła są opisane w tych listach, w tym objawieniu apostoła Jana. I Laodycea odnosi się do naszych czasów. List do Laodycei odnosi się do naszych czasów. Dlatego ja dzisiaj z wami go chcę przeczytać. To nie jest list do zboru napisany 2000 lat temu i oni tam mieli jakieś swoje problemy, co nas to dzisiaj obchodzi. Bracia i siostry, nas to dzisiaj powinno bardzo obchodzić ze względu na to, że ten list opisuje też rzeczywistość czasów ostatecznych. I Pan Jezus mówi do tego kościoła w Laodycei, wyobraźcie sobie, żeby do nas tutaj przyszedł list z samego nieba i dzisiaj ja bym otworzył kopertę przed wami i wyciągnął ten list i zaczął czytać go wam. Co powiecie na to? To było niesamowite doznanie dla tych ludzi, którzy tam byli w tym kościele. Nie mieli świadomość, że sam Jezus Chrystus pisze list do nich, że jest zainteresowany ich zborem, ich konkretną sytuacją. I Pan Jezus od czego zaczyna, kiedy mówi do nich? Znam uczynki twoje. Bracie i siostro, dzisiaj wielu ludzi tak żyje, jakby Bóg nie wiedział o ich ukrytym życiu. A nie wiedzą, nie widzą. A zrobię tak, zrobię siak. Kto to będzie wiedział, kto to będzie widział? Chcę ci powiedzieć, że Bóg widzi wszystko. I oto Jezus widział całą sytuację, jaka była w zborze laodycejskim, którą prawdopodobnie nie dostrzegał żaden pielgrzym, który tam przechodził i wstępował do tego zboru. Może był w celach handlowych, może gdzieś jechał, był przejazdem i wchodził na nabożeństwo. Tak jak my czasem jesteśmy gdzieś w podróży, jedziemy i wchodzimy do jakiegoś kościoła na nabożeństwo. I może wszystko fajnie wyglądało. Piękni, pachnący ludzie, pięknie wyubierani, bogaci, pierścienie złote na palcach, naszyjniki, pewnie oprawa piękna nabożeństwa. I nagle Jezus pisze do nich o czymś, czym oni wiedzieli, ale to było ukryte. On mówi, znam uczynki twoje, wiem wszystko o tobie. I mówi im wprost na początku, o co mu chodzi. Żeś ani zimny, ani gorący. Oby byś był zimny albo gorący. To jest ta linia, bracia i siostry, o której wam dzisiaj mówię, która jest bardzo szeroka w naszych czasach. Linia oddzielająca prawdziwy Kościół, żywy Kościół Jezusa Chrystusa od Kościoła, który już jest martwy albo prawie martwy. I Jezus mówi do Laodycejczyków, wy znaleźliście się już praktycznie rzecz biorąc poza tą linią. Wydaje wam się, że jest wszystko w porządku, ale wasza sytuacja się bardzo zmieniła. I mówi, znam wasze uczynki. Wiem, co robicie tutaj w tym zborze. Dlatego mówi, obyś był zimny albo gorący. Czarno-biała sytuacja, jasna, nie podkoloryzowana, nie szara, nie wiadomo jaka, ale jasna sytuacja. Albo jesteś po stronie Bożej, albo jesteś w tym świecie. I nie udawajmy między sobą, że jest jakoś inaczej. Szkoda czasu na to. Pan Jezus mówi, jeśli jesteś tak trochę w zborze, trochę w tym świecie, to mi się to nie podoba. Tu jest takie u nas bardzo oględne słowo użyte i mówi, w wypluję cię z moich ust. Takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. W oryginale jest napisane, wyżygam cię z ust moich. Brzydzę się tobą. Już dawno nie należysz do tego kościoła, tylko udajesz, że w nim jesteś. Bracia i siostry, to są bardzo ciężkie oskarżenia. To są bardzo mocne słowa. To są słowa, których wielu ludzi będzie odbierało te słowa jako obraźliwe. I może się nawet obrażą. I powiedzą mnie, nie, ja w takim kościele z takim słownictwem to ja nie chcę być. Tutaj mamy fajny chór, my tu mamy taką rzecz, siaką. My tutaj chcemy, to się zbieramy, nie chcemy, to się nie zbieramy. Jest fajnie. Ale bracia i siostry, Jezusowi Chrystusowi taki kościół się nie podoba. I on mówi im, na czym to polega, całe ich to zwiedzenie w tym kościele. I on to uzasadnia w ten sposób. Ponieważ mówisz, a więc oni mieli swoją teorię, mówili o czymś w tym zborze, czymś zajmowali się, tak jak my się zajmujemy, zwróćcie uwagę przy tych rozmowach, jak tutaj rozłożymy stoły po nabożeństwie, będzie dzisiaj siostro herbata z kawą, będzie, tak. Ciasto nawet widziałem, jedna siostra piękne ciasto przyniosła, także warto zostać. Bardzo smacznie wyglądało. Moi kochani, zwróćcie uwagę, o czym mówicie, jak jesteście przy tej kawie i herbacie tutaj przy stole. W Laodycei o czymś mówili. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś. Wiesz, mam dobry biznes, bo teraz zrobiłem niezły interes. Może byś się zaangażował ze mną, może, wiesz, wpadnij tutaj do mnie dzisiaj po nabożeństwie, se tutaj zaraz porozmawiamy na te tematy, dam ci kontakty, telefony, zrobimy jakiś interes. Bracia i siostry, tam były biznesowe rozmowy. Oni tym się zajmowali. To ich było zajęcie. Ja nie mówię, że w biznesie jest jakiś problem, bo mamy wiele przykładów bogatych, bogobojnych ludzi, którzy są bohaterami wiary i są opisani w Biblii. Jest fantastycznie, Pan błogosławi, obdarza cię błogosławieństwem i dzięki temu możesz usłużyć też i Kościołowi, możesz usłużyć innym ludziom, którzy mniej mają. To jest łaska Boża, ale ten temat zdominował życie tych zborowników w Laodycei. Rozmowy o biznesie, rozmowy o interesach, rozmowy o tym, jak żyć niezależnie. A mam kasę, to kiedy chcę, to pójdę do zboru, kiedy chcę, to dam temu albo tamtemu. Chcę, to nie chcę, obrazi się to, a co mi tam na nim zależy, czy co? Ja tu wiem, mam. To jest arogancja, bracia i siostry. Jezusowi się to nie podobało. I on mówi, tutaj macie problem. Mówicie o bogactwie i mówicie o niezależności. Bracia i siostry, kiedy ludzie zaczynają mówić w kościele o niezależności, to jest pierwszy krok do odstępstwa od Boga. Niezależność. Bracia i siostro, jak jest nazwany chrześcijanin, wierzący człowiek? Sługą Bożym. To sługa jest niezależny, robi co chce. Widzieliście takiego sługę? Jeżeli wy chcecie mówić o niezależności, a być w służbie u Pana, to jest nieporozumienie. To znaczy, że my kompletnie nie rozumiemy, na czym Kościół polega, na czym nasze miejsce w tym Kościele polega. I on mówi, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. To jest interes. To jest osiągnięcie w życiu. Teraz wybuduję sobie willę, doprowadzę gorącą termalną wodę, bo w Hierapolis mieli termalne źródła. Tak jak jeździmy na Słowację, wiecie, na te źródła. W Hierapolis są takie źródła. Miałem okazję być, wykąpać się. Bracia i siostry, bardzo przyjemna, ciepluteńka woda. Wśród palm można sobie popływać. Fantastyczne miejsce. I oni powiedzieli, zróbmy sobie taki wodociąg i sprowadźmy taką gorącą wodę z tych źródeł do Laodycei. Ona była w górach, oni jej tam od razu nie mieli, tak jak Hierapolis jest od razu w tym miejscu. I zrobili specjalny akwedukt, wodociąg, ale ta gorąca woda, kiedy kilka kilometrów płynęła z tych gór do Laodycei, to zdążyła się schłodzić. I oni zamiast fajną, termalną wodę mieć taką gorącą, wejść i złapać wszystkie te minerały w pory, w skórę, żeby weszły tam i żebyśmy się dobrze poczuli po takiej kąpieli, to oni mieli wodę letnią, prawie że zimną. I bracia i siostry, też Jezus do tego nawiązuje. Oni wiedzieli, co to jest letnia woda. Sami tam mieli i mieli z tym problem. I nie byli z tego zadowoleni w Laodycei. Mieli ciepłe źródła, ale one się schłodziły. Także wchodzili do chłodnej, takiej letniej wody zamiast do gorącej, ciepłej wody. I Jezus mówi, pożałowania godzien nędzarz, biedny, ślepy i goły jesteś. Jeśli tak myślisz, jeśli myślisz, że coś osiągnąłeś w życiu sam z siebie, to jesteś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. Ludziom się zdaje, jak się im dobrze powodzi, że wszystko mogą. Mają wpływ czasami na różne rzeczy poprzez to, że mają pieniądze. Ale bracia i siostry, przychodzą takie chwile, jak opowiadałem wam dzisiaj na początku, to świadectwo, kiedy ktoś zachoruje i żadne pieniądze nie pomogą. Ja śledziłem z uwagą losy tego trenera najsłynniejszej drużyny na świecie, Barcelony, Tito Villanova, zachorował na nowotwór i pojechał do Ameryki, do najlepszych specjalistów. Nie w Hiszpanii go leczyli i Pan go odwołał. Miał wielką kasę, wielkie pieniądze, wielkie możliwości, ale to Bóg decyduje o naszym życiu. To nie nasza kasa, nie nasze pieniądze decydują. I ważne, w jakim miejscu w życiu Bóg cię znajdzie. Czy w tym miejscu, kiedy będziesz mówił, jestem niezależny, mam wszystko, co chcę i nie liczę się z nikim i z niczym, czy też będziesz uniżonym sługą, który powie, Pan dał, Pan wziął. Niech będzie błogosławione imię Pańskie. Bracia i siostry, Jezus Chrystus nie zostawia tych ludzi samym sobie. On im daje radę, co zrobić w takiej sytuacji. Łatwo jest kogoś skrytykować i powiedzieć mu, a ty to robisz, tamto, to jest wszystko źle, musisz to naprawić i tak dalej, nie mamy o czym rozmawiać. Suchej nitki nie zostawić na kimś. Tak go skrytykować, tak mu dołożyć, że ten biedak taki ze spuszczonym uszami po sobie gdzieś tam idzie w kąt i płacze. Nie, nie, Jezus ich nie zostawił w takiej sytuacji. Mówi tak, radzę ci. A więc dał im poradę. Udzielił im porady duszpasterskiej. I mówi, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Abyś się wzbogacił i abyś się przyodział w szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Bądź gorliwy, upamiętaj się. Zawróć z dotychczasowej drogi. Ubierz białą szatę. Bracie i siostro, my kiedy przyjdziemy przed Pana, przed stolicę Chrystusową, staniemy w białych, lśniących szatach. Jezus mówi o takiej szacie, którą On daje, którą On na całą wieczność przygotował Tobie. Nie polegaj na złocie tego świata, ale polegaj na złocie próby, którą daje Jezus do Twojego życia. Moi kochani, jest rozwiązanie. Opamiętanie, zawrócenie. Dlatego dzisiaj czytamy ten list. Dlatego o tych rzeczach mówimy. Bo jest czas na opamiętanie. I do serc wielu z was dzisiaj Duch Święty będzie przemawiał i dotykał poprzez to słowo. I ja nie wiem, jakie to są obszary waszego życia, ale On wam pokaże. Wy już wiecie, o co chodzi. I Jezus mówi, a radzę ci, bądź gorliwy i zawróć z tej drogi. I mamy taki końcowy obraz tej historii. Oto Pan stoi u drzwi i kołacze. Widzieliście kiedyś drzwi z kołatką? Chciałem wam dzisiaj takie drzwi tutaj pokazać. Oto stoję u drzwi i kołaczę. I jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Stoję u drzwi i kołaczę. Bracia i siostry, żeby usłyszeć wewnątrz, za drzwiami tą kołatkę, to musi być cisza w tym domu, w tych pomieszczeniach. Bo jak tam jest zgiełk, jak tam jest muzyka, jak tam są kłótnie, krzyki, jak tam jest przemoc, jak tam są różne te hałaśliwe rzeczy z życia wzięte, to nie usłyszycie tej kołatki. Musi być chwila wytchnienia, musi być chwila spokoju, musi być chwila refleksji, musi być chwila zadumy, żeby usłyszeć to kołatanie. Tam nie jest napisane, że Jezus weźmie wielką trąbę i zatrąbi, że całe miasto zatrzęsie się i będzie słyszało. Ale On przychodzi do twoich drzwi, przychodzi do drzwi naszego zboru i kołacze, puka. I jeśli jesteś zajęty tymi wszystkimi sprawami tego świata, tymi biznesami, tymi różnymi historiami, które się wplątałaś w swoje życie, to nie usłyszysz tej kołatki i nie otworzysz tych drzwi. I Jezus cały czas nie będzie u ciebie, tylko będzie na zewnątrz. I to jest dramat wielu kościołów, że mówią o Jezusie, ale Jezus jest za bramą, za drzwiami i puka, a tam nikt nie słyszy, bo tyle różnych rzeczy się dzieje. Kto by miał czas słuchać Jezusa? To jest syndrom naszych czasów. Tu dzwoni telefon, tu włączony telewizor, tu taki problem, tu taka sprawa, tutaj trzeba się tym zająć. Ogromny szum informacyjny, ogromny szum przeróżnych informacji, które docierają do nas i zajmują nasz umysł. I nie mamy czasu na chwilę, aby spotkać się z Panem, żeby usłyszeć Jego głos. Kiedy dopiero usłyszysz Jego głos, to możesz podejść do drzwi i otworzyć je i zaprosić Jezusa. Jeśli nie słyszysz, nie podejdziesz i nie otworzysz i nie zaprosisz. Panie, nie mam czasu. Bogaty jestem. Zbogaciłem się. Niczego nie potrzebuję. Mam swoje sprawy. Wybacz. Nie mam czasu dzisiaj na ciebie. Bracia i siostry, to jest syndrom naszych czasów. To jest historia, która się dzieje często w naszych domach, w naszych zborach. Jezus puka, ale nikt go nie słyszy. I myślę, że dzisiaj to jest też taki czas. Przed nami wakacje, przed nami piękny czas. Wybieracie się do różnych miejsc. Niektórzy już byli, niektórzy pojadą. Ale bracia i siostry, nie zapomnijcie o Jezusie. Nie zapomnijcie ze sobą wziąć Biblii. Nie zapomnijcie w rozmowach, że należycie do Jezusa Chrystusa. I kiedy będą prowadzone te rozmowy, które psują dobre obyczaje, wiedzcie się, jak się zachować. I powiedzieć, przepraszam, ale to nie mój temat i nie chcę w tym brać udziału. Moim tematem jest Bóg. Moim pragnieniem jest pokój i miłość w sercu człowieka. Ja chcę zdobywać świat dla Jezusa. Bracie i siostro, to są piękne perspektywy, to są piękne, myślę, plany i chciałbym, żeby one nam zawsze towarzyszyły w tym zborze, byśmy się rozwijali i żyli blisko z Panem, bo warto. Ten list kończy się słowami, że nie na darmo się upamiętasz i będziesz gorliwy dla Pana. Pan Jezus mówi, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie i jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. A więc Bóg przygotował chwałę, wywyższenie dla ciebie. Nie szukaj wywyższenia u ludzi, nie szukaj tutaj wywyższenia. Poczekaj, aż Pan sam przyjdzie i wywyższy ciebie, bo wtedy nikt ci tej chwały nie weźmie. Uchwała ludzka, łaska pańska, powiada się, na pstrym koniu jeść. Dzisiaj ludzie cię będą chwalić, ale jutro będą już zupełnie coś innego mówić o tobie. Dlatego zadbaj o skarb w niebie, gdzie rdza nie ma dostępu, gdzie mole nie zjedzą ci tej szaty. Zadbaj o Boże błogosławieństwo w swoim życiu. Tego ci życzę, bracie i siostro. Amen.